Będziemy rozważać fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 7 rozdziału od 25 wiersza. Przeczytajmy. A co do osób dziewiczych, nie mam rozkazu Pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś złączony z żoną, nie szukaj żony. A jeśli ożeniłeś się, nie zgrzeszyłeś. Jeśli też panna czy dziewica zaślubiła się, nie zgrzeszyła. Jednak tacy będą mieli ucisk w ciele. Natomiast ja chcę was oszczędzić. Teraz w tym okresie świątecznym zrobiliśmy przerwę od rozważania listu do Koryntian. Wracamy do naszego rozważania i dzisiaj zakończymy kwestię korzyści płynących ze stanu wolnego i przejdziemy do, myślę, trudniejszych kwestii związanych z życiem małżeńskim, z rozwodami i powtórnymi związkami. Apostoł Paweł w tym fragmencie, w całym tym 7 rozdziale, pokazuje na z jednej strony konieczność dla większości ludzi bycia w stanie małżeńskim ze względu na słabość ciała, pożądliwość ciała, ze względu na presję tego świata. Z drugiej strony mówi do tych wszystkich, którzy mają od Boga dar wstrzemięźliwości, którzy mają od Boga tę łaskę, by pozostać w stanie wolnym, o licznych korzyściach, które wypływają z tego stanu. Apostoł Paweł nie stawia stanu wolnego ponad małżeństwem, z szacunkiem odnosi się do instytucji małżeństwa, natomiast wskazuje tym wszystkim, którzy są w stanie wolnym, czy też znajdą się w stanie wolnym, do rozważenia licznych korzyści, jakie się z tym stanem wiążą. I przypomnijmy króciutko te, o których już mówiliśmy. Pierwsza korzyść płynąca ze stanu wolnego, o której mówiliśmy w kontekście małżeńskich powinności, to samodzielne rozporządzanie własnym życiem, a w szczególności własnym ciałem, do którego osoby żyjące w związku małżeńskim nie mają wyłącznego prawa. Po drugie, przyglądaliśmy się tym różnym trudnym sytuacjom, w których chrześcijanie znajdowali się i nadal znajdują się i w każdym wieku, w każdym czasie różni chrześcijanie mogą się znaleźć. W sytuacjach udręki, w sytuacjach, w których wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa wiąże się z prześladowaniami, wiąże się z zagrożeniem życia. I również dla takich osób, które znajdują się w stanie wolnym, będzie dużo łatwiej poradzić sobie z tego typu wyzwaniami niż osobom, które są w związkach małżeńskich, mają dzieci i ich decyzja podążania za Chrystusem będzie się wiązała z prześladowaniem nie tylko na nich skierowanych, ale również na ich bliskich. I to jest dodatkowa presja i tutaj wielu ludzi niestety uległo w historii Kościoła tej presji, starając się ratować życie swoich bliskich, byli gotowi zaprzeć się wiary w Jezusa Chrystusa. Więc tutaj jest kolejne wyzwanie, które apostoł Paweł pokazuje. Ludzie stanu wolnego nie mają tego typu wyzwań. Decydują za siebie i stojąc w obliczu prześladowań jest im łatwiej zachować wiarę. Po trzecie, życie małżeńskie apostoł Paweł przedstawia w takich realistycznych barwach, nie w hollywoodzkich barwach, nie w jakichś fantazyjnych barwach, w których przedstawiają je poeci, piosenkarze i współcześni artyści, i nie tylko współcześni, ale mówi o małżeństwie jako miejscu, które jest pełne doświadczeń, pełne zmagań, pełne ucisków, pełne cierpienia. I mówi, że człowiek, który znajduje się w związku małżeńskim, jest poddany różnego rodzaju troskom, różnego rodzaju wyzwaniom, których człowiek w stanie wolnym nie ma. Poza tym przychodzą różnego rodzaju cierpienia związane ze znoszeniem i miłowaniem drugiej osoby, która jest niedoskonała, która jest grzeszna, która popełnia błędy, która rani. Oczywiście to nie oznacza, że nie ma też tej pięknej strony małżeństwa, radosnej, szczęśliwej, wsparcia i zachęty i tego wszystkiego, dlaczego decydujemy się na małżeństwo. Natomiast Paweł, będąc realistą i najprawdopodobniej będąc człowiekiem, który nie mówi tego jako teoretyk, ale mówi jako ten, który był wcześniej w związku małżeńskim, a obecnie znajdował się w stanie wolnym, mówi też z własnego doświadczenia i przede wszystkim z Bożego objawienia. Przemawia tutaj jako apostoł Boży do Kościoła, a więc te słowa nie są tylko jego jakimiś ludzkimi radami, ale Bóg wykorzystuje jego doświadczenie i sam Bóg przemawia do swojego Kościoła, a więc w ten sposób też traktujemy te jego słowa, w których on niejednokrotnie podkreśla, że to, co mówi, nie jest rozkazem Bożym, ale jest czymś, co powinniśmy rozważyć, czymś, nad czym powinniśmy się zastanowić. To są sprawy, które nie narzuca nam jako prawo, że my jesteśmy nimi związani i musimy w tą czy w inną stronę, ale mówi: rozważcie za i przeciw. Po czwarte, przyglądaliśmy się kwestii przemijalności małżeństwa. Apostoł Paweł chce, i nie tylko apostoł Paweł oczywiście, ale Bóg przede wszystkim chce, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu mieli oczy zwrócone na cel, do którego zmierzamy. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy żyją tutaj i teraz i mieli filozofię typu: jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Apostoł Paweł, natchniony Duchem Bożym, przemawiającym w imieniu Boga, mówi do nas: nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu i nasza wizja chrześcijańska to jest wizja wieczności. Nie jesteśmy tutaj u siebie w domu, ale jesteśmy pielgrzymami do domu, jesteśmy w drodze do domu. Naszą ojczyzną jest wieczność z Bogiem, wieczność w szczęśliwości i spełnieniu wszystkich obietnic Bożych, w zamanifestowaniu się całej pełni zbawienia. A więc te wszystkie rzeczy, które Chrystus dla nas zdobył, większość z nich jest przed nami. Tutaj jedynie mamy przedsmak nieba, mamy tylko przedsmak uzdrowienia. Nie ma tutaj między nami nikogo, kto byłby doskonale zdrowy. Adaś leży w szpitalu, tak? Zmaga się z kamieniami nerkowymi, ja jestem przeziębiony. I każdy z was coś ma, chociaż wierzymy, że Jezus Chrystus umarł i uleczył nas z naszych chorób. Wierzymy, że Jego śmierć jest doskonałym odkupieniem duszy, ducha i ciała. Ale dzisiaj doświadczamy tego tylko jako zaczątek. Nie doświadczamy tego w całej pełni. Oczekujemy na pełnię, oczekujemy na czas, kiedy nasze ciała już nie będą chorować. Nie będzie żadnej choroby. Jezus Chrystus pokonał wszelką chorobę, ale to się jeszcze w pełni nie zamanifestowało. I ci wszyscy, którzy pletą o tym, że już dzisiaj tutaj na ziemi możemy doświadczać całej pełni uzdrowienia, są kłamcami. Przeczą rzeczywistości, przeczą nauczaniu Pisma Świętego, sami nie są zdrowi, a innych tego nauczają, żeby byli zdrowi, jeśli tylko będą wierzyć i wyznawać i inne techniki stosować. Nie. Pismo Święte mówi nam, że Jezus Chrystus jest naszym zbawieniem i On leczy nasze choroby. On ratuje nas z różnych sytuacji. Żyjemy w czasie podróży do domu. Nie jesteśmy jeszcze w domu. Zdążamy do domu. I te wszystkie rzeczy związane z tą podróżą, apostoł Paweł uświadamia nam, że są przemijające i małżeństwo jest jednym z tych elementów. Małżeństwa nie zawieramy na wieczność, ale zawieramy je tutaj na ziemi. Tak długo jesteśmy związani ze sobą, póki nas śmierć nie rozłączy. Kiedy przychodzi śmierć, małżeństwo się kończy i ono nie będzie trwało w wieczności. Tak jak niektórzy sobie wyobrażają, wiecie, tam na trawce koszyki, tam uczta, spotykamy się z naszymi najbliższymi i tak dalej, i tak dalej. To świadkowe bajki. W wieczności będzie Bóg naszym życiem, a my wszyscy będziemy Jego ciałem, będziemy wszyscy tak samo siebie miłowali, będziemy mieli do siebie taką samą doskonałą miłość. Więzy małżeńskie nie będą nas związały już tam w niebie. To jest sprawa przejściowa, to jest sprawa przemijająca. I o tym mówiliśmy, o tym, że Musimy też na to jako chrześcijanie patrzeć, że są rzeczy wieczne, są rzeczy nieprzemijające i tu powinny być nasze serca, tu musi być nasze zaangażowanie. Jeśli tak nie jest, to coś jest z nami nie tak. Jeśli jesteśmy podobni do tych ludzi, którzy w chrześcijaństwie upatrują lepszego życia tutaj na ziemi, to mamy inną Ewangelię niż tą, którą głosił apostoł Paweł. Apostoł Paweł mówi, że ze względu na Chrystusa przychodzi mu się zmagać z takimi problemami, przychodzi mu znosić takie prześladowania, przychodzi mu tak cierpieć, że mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy godni pożałowania i to jeszcze najbardziej ze wszystkich ludzi. Natomiast dzisiejsze chrześcijaństwo często jest prezentowane w taki sposób, jak zostaniesz chrześcijaninem, to wszystko będzie ci się tutaj na ziemi udawało. Będziesz szczęśliwy, będziesz wesoły, będziesz zdrowy, będziesz bogaty, będziesz super z Jezusem. Tak będzie, nie? Jest dobrze, ale z Jezusem, wow, to dopiero będzie, nie? Czyli Jezus jest taką dokładką do naszego życia, żeby było lepiej niż jest. Natomiast Biblia zupełnie coś innego mówi. Biblia mówi, że jesteśmy w marnym stanie, jesteśmy w tragicznym położeniu, zmierzamy do śmierci. Jezus jest naszym zbawieniem, Jezus jest naszym jedynym ratunkiem, jedyną nadzieją. I nie przychodzimy do Niego, żeby nasze życie stało się lepsze, ale przychodzimy w ogóle, żeby zyskać życie. Jesteśmy martwi bez Niego, jesteśmy zgubieni bez Niego, ale to życie na tej ziemi nie odbywa się, wiecie, w przyjemnościach i wygodach i dostatku i zaopatrzeniu we każdej jednej mierze. Otrzymujemy tyle, ile Pan Bóg nam wyznaczy w swojej mądrości, jednemu więcej, drugiemu mniej. Przechodzimy przez różne doświadczenia, różne problemy i oczekujemy doskonałości, która jest ściśle związana z naszym zmartwychwstaniem. To jest nasza nadzieja. Zewlec siebie całkowicie tego starego człowieka, opuścić ten grzeszny świat i wejść do Jego wiecznego królestwa sprawiedliwości, pokoju, radości, szczęśliwości. I zanim dzisiaj zajmiemy się ostatnią korzyścią, chciałbym jeszcze raz podkreślić kilka tutaj ważnych elementów w samym tym naszym rozważaniu na temat stanu wolnego. Trudno mi jest uwierzyć w coś takiego, że Pan Bóg powołał nas i przysposobił nas do małżeństwa i całe życie zamierza nas tego pozbawić. Jakoś nie bardzo mi się to mieści w moim zrozumieniu Boga, który daje i chcenie, i wykonanie, który przysposabiając człowieka do czegoś, daje mu możliwość realizacji tego. Ja wiem, że to jest trudny temat i dzisiaj nie chcę w ogóle w to wchodzić, ale tylko to zaznaczam w tym kontekście, aby zachęcić was wszystkich, którzy wierzycie, że Bóg was powołał do małżeństwa, a nie jesteście w stanie małżeńskim, byście dobrze wykorzystali ten czas, który dzisiaj macie i nadal modlili się, nadal przygotowywali się, nadal byli otwarci na to, co Bóg jeszcze może uczynić w waszym życiu. W jakiejkolwiek mierze jako Kościół możemy być dla was zachętą, chcemy tym być, chcemy wam pomóc i też wy możecie nam pomóc, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, szczególnie tym, którzy mają małe dzieci. To naprawdę jest wielka pomoc, kiedy brat czy siostra przyjadą, zaoferują się, by zaopiekować się dziećmi. My od wielu z was tego doświadczyliśmy, kiedy nasze dzieci były małe. Siostry przyjeżdżały, opiekowały się dziećmi. Dla nas była to wielka pomoc. I mam nadzieję, że dla was była to też wielka radość bawić się z naszymi małymi dziećmi, jakby to były wasze dzieci. Może nie do końca tak, ale w jakiejś mierze możemy doświadczać wspólnie tej radości, możemy dzielić się tym, co mamy nawet w tej rodzinnej sferze. Tak jak wczoraj tutaj też rozmawialiśmy w trakcie tego naszego postu, że Kościół to społeczność braci i sióstr, których musimy się przełamywać. Musimy otwierać nasze serca przed sobą, nasze domy musimy otwierać przed sobą. Nie możemy zamykać się w naszych skorupach jakichś niepowodzeń, zranień, nieporozumień. Musimy to przezwyciężać. Te rzeczy pojawiają się, te rzeczy są niestety częścią naszej ziemskiej egzystencji, ale naprawdę musimy dokładać wszelkich starań, aby tworzyć Kościół, tworzyć ciało Chrystusa, w którym się wzajemnie miłujemy, w którym się wzajemnie wspieramy, w którym nie tworzymy klas, wiecie, tu jest klasa małżeństw, a tu jest klasa ludzi stanu wolnego. Nie, chcemy być razem, stać ramię w ramię, dzielić się tym, co mamy, zachęcać się wzajemnie. I to jest praca nas wszystkich. Jeżeli mamy takie oczekiwanie, że ktoś to za nas zorganizuje, to będziemy czekać do śmierci. Mamy potrzeby, mamy możliwości i chodzi o to, żebyśmy uczyli, dokładali starań, żeby tym wzajemnie sobie usługiwać, wzajemnie się dzielić i wzajemnie korzystać z tego, co Pan nam dał jako Kościołowi, jako społeczności. I to jest praca nas wszystkich, bracia i siostry. Kościół to Ty, bracie i siostro. To nie pastor, to nie wybrane grono ludzi, którzy mają wszystko dla wszystkich organizować. Naprawdę. To my wszyscy stanowimy to ciało. My wszyscy mamy różne dary, my wszyscy wnosimy i my wszyscy budujemy. A więc z jednej strony apostoł Paweł pokazuje nam tutaj Bożą wizję dla ludzi w tych różnych stanach. Mówi tutaj oczywiście o małżeństwach i do tego tematu przejdziemy za chwilę. O tym, jakie są ich obowiązki, jakie są ich powinności, jakie są ich przywileje i jakie zagrożenia są w tym świecie dla małżeństw. Natomiast mówi też o osobach stanu wolnego i zachęca tych wszystkich, którzy mogą żyć w tym stanie, aby w tym stanie żyli. Oczywiście znalezienie się w stanie małżeńskim, czy bycie w stanie wolnym automatycznie nie pociąga za sobą tych błogosławionych konsekwencji, o których Słowo Boże mówi. Wielu ludzi tego nie rozumie i wydaje im się, że jeśli tylko znaleźliby się w takim czy w innym stanie, a więc wielu małżonków mówi, o gdybym tylko był wolnym, a ci, którzy są wolni, o gdybym tylko był w związku małżeńskim, wydaje im się, że jakby się znaleźli tylko w jakimś innym stanie, to od razu by ich pragnienia i potrzeby były zaspokojone. O tym też mówiliśmy, że to wcale tak nie działa automatycznie, to wcale nie jest takie proste. Apostoł Paweł na przykład w tym fragmencie zakłada, że osoby stanu wolnego mogą całkowicie poświęcić się Panu. Nie mają tych wszystkich rozpraszających elementów, ale mogą całym sercem Jemu służyć. I powstaje pytanie, czy wszystkie osoby stanu wolnego całym sercem służą Panu? Czy wszyscy ludzie w Kościele, którzy są stanu wolnego, rzeczywiście całym sercem Mu służą, dlatego że są stanu wolnego? No obawiam się, że nie. Obawiam się, że to automatycznie nie działa. Stan wolny daje możliwości, by poświęcić się rzeczom, którym nie są ludzie się w stanie poświęcić, jeśli są w stanie małżeńskim. Ale wielu ludzi stanu wolnego nie korzysta z tych możliwości. Są jeszcze bardziej zajęci niż małżonkowie. Mają tak wypełnione życie i są tak zabiegani, i są tak zmęczeni, i są tak obciążeni, że ludzie, to ja mam więcej czasu z trójką dzieci, i z żoną chorą, i z własnymi problemami, i ze zborem na głowie. Naprawdę, to nie jest automatyczne, musimy to rozumieć. To jest to, gdzie jest nasze serce. To jest to, gdzie my dążymy, jakie są nasze dążności, jakie są nasze priorytety. A więc Paweł tutaj nie mówi o jakiejś magicznej regule, że jak staniesz w takim czy w innym miejscu, to automatycznie tak to będzie działać. Nie. Paweł mówi o korzyściach, które płyną z tych stanów. Natomiast my musimy wykorzystać te możliwości. My musimy dołożyć starań, aby dobrze wykorzystać to miejsce, w którym jesteśmy. I to tak naprawdę jest jego główna myśl przez cały ten rozdział. Paweł mówi do niewolników, że jeśli nawrócili się będąc niewolnikami, teraz nie muszą żyć, o czemu nie jestem wolny, o gdybym był wolny, to mógłbym służyć Panu i takie rzeczy. Nie, Paweł, jak jesteś niewolnikiem, to jesteś wyzwoleńcem Pana, służ Mu jako niewolnik, nie przejmuj się tym, że jesteś niewolnikiem, ale jeśli możesz zmienić ten stan, jeśli możesz być wolny, skorzystaj z tego. A więc on nie pokazuje, że stan niewolnicy to już jest jakiś gorszy rodzaj chrześcijaństwa, który uniemożliwia bycie chrześcijaninem i służeniem Panu. Nie, mówi służ swojemu Panu tak, jakbyś Jezusowi służył i wiedz, że otrzymasz za to zapłatę. Zobaczcie, w każdym stanie, w którym się znajdujemy, jeśli serce jest we właściwym miejscu, jeśli zrozumienie panowania Chrystusa jest w naszym życiu, możemy Mu służyć, możemy Go wielbić i możemy doświadczać błogosławieństwa i wiecznej, oczekiwać wiecznej zapłaty. Pytanie jest tylko, gdzie są nasze serca, na ile my faktycznie poważnie traktujemy Jezusa jako Pana naszego życia, a na ile są to słowa, które wypowiadamy w religijnych uniesieniach. Ta piąta korzyść wynika z faktu, iż wielu ludzi tego nie rozumie i wielu ludzi na to nie jest gotowych, że małżeństwo to jest sprawa na całe życie. Że jak się już powie tak, to nie ma odwrotu. I to jest coś, co ludzie stanu wolnego muszą rozważyć. to nie jest pochopna decyzja, to nie jest coś, że ach, on taki fajny, on taki sympatyczny, on taki miły. Znamy tę historię. A potem, jak to się okazuje, co to za brudne gacie i śmierdzące skarpety i nudziarz i tak dalej, i tak dalej. A był taki wspaniały, był taki miły, kwiaty codziennie, a potem nie ma kwiatów cały rok. Na Dzień Kobiet nawet zapomniał. Łatwo jest namalować bajkowy obraz, a miłość, mówią, jest ślepa. Nie widzi tych wszystkich rzeczy. Tutaj siostra opowiadała nam, jak se wzięła takiego męża i przez całe lata potem męczarnia. Taki diabeł się okazał, taki tyran, a taki był wspaniały przed ślubem, tak się pięknie uśmiechał, tak się przymilał, taki był ho, 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 ho. Do czasu, kiedy wyszło szydło z worka. A więc musimy sobie zdawać sprawę, że małżeństwo to jest droga bez odwrotu. Jak już wejdziesz, to już musisz z tym żyć. I nie ma wyjścia, nie ma odwrotu. Wiersz 39, 7 rozdziału mówi tak. Żona związana jest prawem do tego czasu, dopóki żyje jej mąż. Jeśli jednak umarłby jej mąż, jest wolna, by wyjść za mąż za kogo chce. Byle tylko w Panu. A więc ten fragment jednoznacznie stwierdza, że małżeństwo trwa tak długo, jak małżonkowie żyją. I żona jest związana ze swoim mężem aż do śmierci tego męża. Dopiero kiedy on umrze, jest wolna, jeśli chce, by zawrzeć kolejny związek. Chociaż Paweł dalej dodaje, ale moim zdaniem lepiej, jak pozostanie w tym stanie, w którym jest. Niech się tak nie spieszy za zawarciem kolejnego. Słyszałem taką historię, jak jedna siostra, nie wiem, czy to było na pogrzebie, czy przed pogrzebem swojego męża, modliła się i mówiła: Panie Boże, dziękuję, że zabrałeś mojego męża do siebie i że już mi przygotowałeś następnego. I to brzmiało tak, jakby już nie mogła się doczekać, żeby tamten odszedł, bo już tutaj był lepszy w kolejce. Możemy se żartować, możemy różne śmieszne historie opowiadać, ale niestety rzeczywistość wokół nas i rzeczywistość w kościele dzisiaj, w kościołach, jeśli chodzi o podejścia do małżeństwa jako nierozerwalnego związku, jest kwestią, która wzbudza wielkie emocje, prowadzi do różnorakich dyskusji i, jak wiecie, są różnego rodzaju pozycje, jeśli tak mogę powiedzieć, które ludzie zajmują w tej kwestii. I moim pragnieniem jest, abyśmy ponownie przyjrzeli się temu, co Słowo Boże ma do powiedzenia na te tematy i abyśmy rozważyli trudny temat, zwracając ciągle uwagę na dwie rzeczy. Zastanowić się nad tym wszystkim, co jest jednoznaczne, nad tym wszystkim, co jest pewne, co jest tak i amen, co do czego nie ma wątpliwości. A z drugiej strony spojrzeć na te wiersze, na te fragmenty, które pozwalają na różne interpretacje. Można to tak rozumieć, można to tak rozumieć. Ale bardzo często, jeśli nie w każdym jednym przypadku, jest pewien znak zapytania nad tym, czy taka interpretacja jest tak i amen. Jest to jakaś szara strefa. Jest to pewien grunt niepewny. Jest to grunt, na którym, jeśli chcemy, możemy tam stanąć i powiedzieć: ja to widzę w tym fragmencie, ale to nie jest jednoznaczne, to nie jest takie proste, to nie jest takie, wiecie, tak i amen. Tylko to jest takie, może tak, może nie. Jedni mówią tak, inni mówią inaczej, jeszcze inni mówią całkiem inaczej. Są miejsca, do których jest 10 interpretacji i nie ma pewności tak naprawdę, co tutaj jest powiedziane. I pytanie jest, czy chcemy na takich miejscach się oprzeć i czy chcemy na takich miejscach budować nasze zrozumienie i naszą praktykę, czy chcemy odnieść się do tych trudnych miejsc, wątpliwych miejsc, przyglądając się różnym możliwościom interpretacji, ale jednak sprowadzając to do tych miejsc, które są jednoznaczne, do tych miejsc, które bez wątpliwości nas czegoś nauczają. Moim zdaniem jest to bezpieczna droga, jest to słuszna droga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, zajmując się problemami takimi, co do których ludzie mają różne zdanie, w liście do Rzymian w 14 rozdziale, mówi o tych, którzy jedzą pewne rzeczy i o tych, którzy nie jedzą pewnych rzeczy. W tamtych czasach to był problem mięsa, które kupowano w świątynnych jatkach. Najpierw te zwierzęta były zabijane w pogańskich świątyniach i później to mięso sprzedawano przy świątynnych sklepikach. I niektórzy chrześcijanie mieli wątpliwości co do jedzenia takiego mięsa. Mówili, przecież to mięso było na pogańskim ołtarzu. Ono było ofiarowane jakiemuś bożkowi. A byli inni chrześcijanie, którzy mówili, mięso to tylko mięso, a bożek to tylko bożek. Nie ma tego bożka. To ludzie sobie go wymyślili, ludzie sobie go wystrugali z drewna, z kamienia. Nie ma żadnego bożka. To tylko mięso. Kupowali i jedli. A inni się bali tego zjeść. I apostoł Paweł, co ciekawe, jednoznacznie nie stwierdza w tym fragmencie, że słuchajcie, nie bójcie się, jedzcie wszyscy. Albo mówi, a lepiej, żeby nikt nie jadł. Nie, on czegoś takiego nie mówi. Natomiast podaje tutaj pewną bardzo ważną zasadę. W wierszu 22 mówi, przekonanie jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie potępia siebie samego, za to, co uważa za dobre. Ktoś może uważać, że coś jest dobre i może w ten sposób ściągać na siebie samego potępienie, mając przekonanie w jakiejś sprawie. Oczywiście to Paweł mówi w kontekście tych wszystkich, którzy mogą być tym zgorszeni, którzy mogą w ten sposób zostać w jakiś sposób zranieni. Ale w wierszu 23 jednoznacznie stwierdza, ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. I tutaj dla mnie jest pewna wskazówka co do tych wszystkich kwestii, co do których nie mamy pewności, co do których mamy wątpliwości, co do których możemy wejść w pewną szarą strefę i narazić się na przestąpienie Bożych przykazań, narazić się na posunięcia, które okażą się zgubne w skutkach. Opierając się na tej zasadzie, chciałbym, abyśmy przyglądali się tym właśnie różnym miejscom odnoszącym się do sfery małżeństwa, ewentualnych sytuacji, w których małżeństwo się rozpada i tego, co dalej w takich sytuacjach. To, co tutaj w tym pierwszym fragmencie, który czytaliśmy z 39 wiersza 7 rozdziału listu do Koryntian, jasno wynika, to to, że małżeństwo jest związkiem trwałym, nierozerwalnym i tylko śmierć może ten związek rozwiązać. To samą naukę apostoł Paweł podaje w 7 rozdziale listu do Rzymian. Od 1 wiersza mówi tak. Czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo? I tu odnosi się do prawa żydowskiego, do prawa zapisanego w dekalogu i rozszerzeniu dekalogu w księgach mojżeszowych, księgach prorockich. Czy nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc dopóki mąż żyje, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. No to jest jednoznaczne. To są fragmenty, na których możemy zbudować pewne bezpieczne granice. Te dwa fragmenty, które przeczytałem z listu do Koryntian z 7 rozdziału i tutaj z listu do Rzymian z 7 rozdziału również, pokazują, iż śmierć jednego z małżonków jest klarownym, jednoznacznym powodem, by zawrzeć kolejny związek małżeński, jeżeli ktoś tego chce. Inne przyczyny, o których będziemy mówili, o których Pismo wspomina i o których mówi w moim zdaniem w niezbyt do końca klarowny sposób, ale one są i chcemy się im uczciwie przyjrzeć. Inne przyczyny, takie jak niemoralność czy opuszczenie przez niewierzącego małżonka, z pewnością stanowią powód do rozwodu, stanowią powód do separacji. To nie ulega wątpliwości. To, co ulega wątpliwości, to to, czy osoby rozwiedzione mogą zawrzeć kolejne związki. Tu już są poważne wątpliwości i tu już są poważne dyskusje. I znawcy języka też mają inne zdanie. Chociaż wielu z nich mówi tak, jakby było tylko jedno zdanie, co nie jest prawdą. Tym tematem zajmowaliśmy się 7 lat temu. I przez te 7 lat miałem okazję z wieloma ludźmi rozmawiać, dyskutować, rewidować swoje poglądy, rewidować te różne inne stanowiska, które ludzie mi przedstawiali. Czytałem książki w tym temacie i przyglądałem się słowom ludzi, którzy mają dużo większą wiedzę niż ja. Ale to, do czego dochodzę w tych swoich rozważaniach i w tych swoich dyskusjach, to to, że bardzo często argumentacja jest zbudowana na stwierdzeniu, że coś jest pewne, kiedy to wcale nie jest pewne. Albo że ktoś uważa, że to powinno być tak czy inaczej rozumiane, kiedy wcale nie ma takiej pewności, że to tak czy inaczej będzie, może być rozumiane. I okazuje się, że jest kilka różnych możliwości rozumienia tego i do końca nie mamy pewności, która z nich jest prawdziwa. I myślę, że w taki sposób musimy do tego podejść. Nie teraz, żeby stanowczo przyjąć taką czy inną pozycję, która nam najbardziej odpowiada, ale uczciwie przyjrzeć się tym trudnym miejscom i rozważyć, jak to możemy rozumieć. I okazuje się, że można rozumieć to tak, i tak, i tak, i tak. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my się na tym oprzemy, co nam najbardziej odpowiada? Czy odniesiemy to do tych wszystkich miejsc, które nam coś mówią jednoznacznie? W Ewangelii Mateusza, w 19 rozdziale, Pan Jezus prowadzi dyskusję z faryzeuszami, którzy przychodzą szukając po raz kolejny jakiegoś powodu do zaatakowania Jezusa, oskarżenia Jezusa i pytają Go o te kwestie związane z małżeństwem, z rozwodem. I nie będziemy dzisiaj tego fragmentu rozważać, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, w jaki sposób uczniowie zareagowali po tym, co Pan Jezus powiedział na temat tego, że na początku tak nie było, jak teraz jest, gdyż wiadomo, czasy idą do przodu, ludzie się rozwodzą, ludzie robią różne rzeczy i Pan Jezus mówi, na początku tak nie było, na początku Bóg złączył mężczyznę z kobietą, tych dwoje miało stanowić jedno i co Bóg złączył, tego człowiek niechaj niech nie rozłącza. I Pan Jezus tutaj mówi o pewnym wyjątku, chociaż ten wyjątek też jest bardzo dyskusyjny, ale ten wyjątek tam się pojawia, związany z wszeteczeństwem i uczniowie, kiedy słuchają tego, jak Pan Jezus podkreśla tą nierozerwalność małżeństwa, w wierszu 10 reagują, jeśli tak ma się sprawa mężczyzny z jego żoną, to lepiej się nie żenić. Co oni w tych słowach mówią? Zakładają, myślę, obserwując też wokół siebie świat, że nie wszystkie małżeństwa są szczęśliwe, że nie wszystkie małżeństwa są udane, że wielu ludzi żyją jak pies z kotem i faryzeusze szukali wyjścia z tych sytuacji. Pytają, czy można dla każdej przyczyny się rozwieść. Kiedy jest źle, kiedy coś nie pasuje, kiedy już ona mi się nie podoba, kiedy inna mi się bardziej podoba, kiedy słabo gotuje, kiedy nie chce się ze mną regularnie kochać, cokolwiek, jakiekolwiek mieli pomysły, powody, mówi, czy można się rozwieść. Oni tego szukali. A Jezus daje im odpowiedź, która wskazuje na to, że to jest związek dwojga ludzi, których Bóg złączył w jedno i człowiek niechaj tego nie rozłącza. I uczniowie mówią, no to jeżeli tak jest, że to już jest na całe życie, już nie ma możliwości wyjścia, to chyba lepiej w ogóle w to nie wchodzić. bo jakby można było w to wejść, a potem w razie czego, jak nie zadziała, to się można rozstać, no to okej, nie? Popróbujemy, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, no to trudno, się rozejdziemy, papa, będziemy przyjaciółmi. To jest filozofia tego świata i to tak, to nie to, że to dzisiaj tak ludzie myślą, to od wieków ludzie tak myślą. Jak mi to pasuje, jak mi to odpowiada, jak mi jest dobrze, no to ja w tym jestem, to wchodzę w to, bo korzystam z tego. Ale jak mi jest tym źle, jak teraz ktoś, kto miał się mną opiekować, dokucza mi i sprawia mi przykrości i nie chce ze mną rozmawiać i ciągle się napusza i ciągle się zajmuje swoimi sprawami, a dla mnie nie ma czasu i tak dalej, to po co mi to wszystko? To co ja będę się z tym męczyć? Przecież Bóg nie chce, żebyśmy się męczyli, prawda? Czy Bóg chce, żebyśmy się męczyli? No przecież Bóg nas kocha, Bóg nie chce, żebyśmy się męczyli. I taką logiką ludzie dochodzą do wniosku, że trzeba skończyć z tym. Ale Pan Jezus mówi, tak nie jest. I co Bóg złączył, człowiek tego niechaj nie rozłącza. I wtedy uczniowie mówią, jeśli to jest tak poważna sprawa, jeśli to jest tak nierozerwalna kwestia, to chyba lepiej w ogóle w to nie wchodzić, lepiej w ogóle się nie żenić. I to jest to, na co wierzy apostoł Paweł też w tamtym fragmencie, w 7 rozdziale listu do Koryntian zwraca uwagę. Musimy być świadomi, że małżeństwo to nie jest coś, z czego łatwo się jest wykaraskać. Coś, co po prostu jak nie zadziała, jak ci się nie spodoba, jak ci się znudzi, jak się tym zmęczysz, albo będzie trzeba opiekować się sparaliżowanym mężem do końca życia, albo żoną, albo innymi problemami się zajmować, to sobie po prostu uciekniesz od tego. Nie, nie ma ucieczki. Na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, w każdym czasie, jaki przyjdzie ci z nim żyć, masz z nim żyć. Oczywiście, jeśli ktoś dopuszcza się ciągłego, bezecnego życia, gdzieś tam sobie chodzi na lewo i na prawo, ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy nie można tego znosić i kiedy musi być separacja, kiedy musi być rozwód. Kiedy mąż tłucze żonę i zagraża jej życiu i bezpieczeństwu, bije dzieci, w jakikolwiek sposób maltretuje i znęca się, czy są różne sytuacje, w których zrozumiałe jest, że trzeba się oddzielić od takiego człowieka. Kiedy żona bije garkami po głowie i wyrabia codziennie jakieś nie wiadomo straszne rzeczy, no czasami trzeba się zastanowić, czy nie lepiej się oddzielić troszkę na jakiś czas, tak? Czy kiedy niewierząca strona, tak jak Paweł pisze w 7 rozdziale listu do Koryntian, postanawia opuścić i nie będzie z nami dyskutować i nie będzie, możemy ją prosić, możemy tłumaczyć, ona nie chce z nami być. Uważa, że jesteśmy stuknięci na punkcie Jezusa, ja nas takim człowiekiem nie chcę żyć. I zostawi cię, odejdzie. I Paweł mówi, w takich sytuacjach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, nie musisz za nimi biec i trzymać ich i nie puścić ich. Są sytuacje, w których niestety następuje rozpad małżeństwa z różnych przyczyn i to jest tragedia i Bóg tego nienawidzi. Wyraźnie Bóg mówi, że nienawidzi rozwodu, ale dochodzi do takich sytuacji, dochodzi do takich dramatów. I tak jak życie małżeńskie dla wielu ludzi jest strasznym dramatem, tak samo życie takich ludzi, którzy przez coś takiego przeszli, jest strasznym dramatem. I moim zdaniem problemem Kościoła jest chęć rozwiązania tych wszystkich problemów w łatwy sposób. Jest chęć znalezienia jakiegoś sposobu, który pomoże ludziom czuć się lepiej, nie cierpieć, nie znosić tych problemów. Musimy zadać sobie pytanie, czy to jest Boża droga? Czy rzeczywiście to jest droga podążania za Jezusem Chrystusem? Czy raczej podążanie z Nim i utożsamianie się z Nim bardzo często nie wiąże się z tym, że bierzemy na siebie swój krzyż? Że cierpimy, że umieramy, że doświadczamy różnego rodzaju zmagań w wyniku grzeszności, która jest w tym świecie, w wyniku tragedii, które dzieją się w tym świecie i nie ma łatwych rozwiązań, nie ma łatwej ucieczki od takich sytuacji. Jeśli chcemy znaleźć łatwą ucieczkę, obawiam się, że musimy złamać Boże Słowo. Obawiam się, że musimy nadać naszą jakąś interpretację tym szarym strefom. Poszukać właśnie takich miejsc, które nie są jednoznaczne i w nich znaleźć sobie jakieś rozwiązanie, które nam będzie pasowało. I to jest bardzo niebezpieczna droga. W tamtym czasie, w tamtym społeczeństwie często rodzice decydowali o tym, czy ktoś wstąpi w związek małżeński czy nie i z kim wstąpi w związek małżeński. I Paweł tutaj, mówiąc o tych wszystkich przywilejach stanu wolnego, zwraca się w tych wierszach od 36 do 38 do ojców. W naszym przekładzie tego nie widać, w niektórych współczesnych przekładach to jest zupełnie zatuszowane albo zmienione. O dziwo, szczególnie w przekładzie Piotra Zaręby. Jak tam przeczytacie, jak Piotr Zaręba to przetłumaczył, albo może wam przeczytam, bo mam tu jego przekład. A jeśli ktoś uważa, że postępuje niestosownie względem swojej dziewczyny, bo bardzo jej pragnie i jest przekonany, że ma się z nią ożenić, niech to uczyni, nie zgrzeszy. Kto jednak postanowił w swoim sercu, mocno i bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to już w swoim sercu, że pozostawi swą dziewczynę w dziedzictwie, dobrze czyni. Tak więc kto poślubia swoją dziewczynę, dobrze czyni, a ten, kto nie poślubia, lepiej czyni. Zastanówcie się, naprawdę nie mam czasu, żeby to robić z wami teraz, ale zastanówcie się nad tym, co tutaj jest powiedziane. Żeby nie poślubiać swojej dziewczyny, że to będzie lepsze niż ją poślubić. To jest dziwne, co tutaj zostało zrobione z tym tekstem. Tak naprawdę, jak popatrzycie na swoje przekłady, jeśli nie macie tego, w tamtym fragmencie apostoł Paweł mówi, skieruje te słowa do ojców swoich córek, które są dziewicami. On wcześniej zaczyna temat o osobach dziewiczych i przechodzi teraz do tego tematu ojców, którzy decydowali o tym, czy córka może wyjść za mąż, czy nie, czy on może ją wydać komuś, czy też nie. I do nich kieruje to samo wezwanie co do tych osób. I mówi, ojcowie, jeżeli wy bez przymusu, nie to, że ją zmuszacie, jeżeli postanowiliście w swoim sercu, żeby ją zachować w takim stanie dziewiczym i tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań, tak? Ona nie ma jakiegoś mężczyzny, ona nie to, że ona chce wejść w związek małżeński, bo wtedy to wiecie, tam się nie pytano córki, po prostu wydawano ją za mąż i tyle. To ojciec zdecydował, to matka decydowała. I on mówi, jeżeli możecie postanowić w sercu i tu nie ma jakiegoś przymusu, nie ma takiej sytuacji, w której ona musiałaby wyjść za mąż, zachowajcie ją w stanie dziewiczym. I to, mówi, jest lepsze dla niej, ze względu na te wszystkie korzyści, o których wcześniej mówił. Natomiast, mówi, w sytuacji, w której ona chce wyjść, czy chcecie ją wydać, nie zgrzeszycie, możecie to zrobić. Więc znowu Paweł nie zakazuje ojcom wydawać swoich córek za mąż, ale mówi, rozważcie to, tak samo jak do tych osób się zwraca, by oni to rozważyli, tak samo zwraca się do ojców, by oni też się nad tym zastanowili i nie wydawali swoich córek tylko dlatego, że już przekwita. Tam używa takiego określenia, że staje się już osobą dojrzałą i to w myśleniu Żydów było wtedy, kiedy miała 20 lat. 18-20 lat i wtedy ojcowie wydawali już za mąż. Jak już miała 18-20 lat, to już Żyd patrzył, trzeba naszą córkę oddać, tak? To było myślenie. A Paweł mówi, nie, spokojnie, zatrzymaj się, nie idź tym torem. Jeżeli nie ma przymusu, nie ma konieczności, jeśli ona ma ten dar, jest w stanie żyć w takim stanie, zachowaj ją w tym. Tak tutaj pokrótce już mówię, troszkę czas mnie goni. Natomiast jeszcze chciałem tylko na koniec, na wiersz 38 zwrócić uwagę, właśnie to, co tutaj Paweł kończy to. Mówi tak, kto poślubia swoją pannę, to w naszym języku brzmi tak, jakby on miał się z nią poślubić, a tu chodzi, to wydaje ją, tak? Kto pozwala jej zawrzeć związek małżeński. To poślubia swoją pannę, czyni dobrze, a kto nie zaślubia, czyni lepiej. I tutaj Paweł, zobaczcie, cały ten rozdział jest tak zbudowany. Mówi, jak zrobisz tak, to dobrze, nie zgrzeszysz. Ale słuchaj, jest jeszcze lepsza droga, jest jeszcze coś lepszego. Zauważyliście? To w całym tym fragmencie tak Paweł o tym powtarza. Mówi, to jest dobre, to nie jest nic złego, ale to jest lepsze. Coś, co też powinno być w naszych sercach, taka postawa, takie podejście do życia. To jest dobre. To nie ma grzechu, jeżeli to zrobię. Wielu ludzi to, czy jak to zrobię, to będzie grzechem. Pytanie jest, czy to jest najlepsze, co możesz zrobić. To nie jest grzechem, że zrobisz to czy tamto. Pytanie jest, czy to jest wolą Bożą, czy rzeczywiście to jest to, co Bóg dla ciebie chce. Są rzeczy dobre, to znaczy nie są to rzeczy grzeszne, nie są to rzeczy złe, ale są rzeczy lepsze. I tu jest, myślę, główny przekaz tego fragmentu całego. Szukanie w naszym życiu tego, co jest lepsze. Nie zatrzymywanie się tylko na tym poziomie, co nie jest grzechem, co nie jest złem, ale szukanie tego, co naprawdę jest lepsze w oczach Bożych, co się podoba Bogu, co wywyższa Boga, co chwali Boga. Szukanie tego, co jest lepsze. Tragedią jest to, że dzisiaj właśnie w chrześcijaństwie nie tylko jest, to się nie zatrzymuje na tym poziomie, to schodzi niżej. I chrześcijanie mówią wątpliwości czy pewność. Pewność oczywiście jest lepsza, ale jeśli coś jest wątpliwe, to jeszcze jest tutaj miejsce na poruszanie się. To schodzi jeszcze niżej. Szara strefa czy światłość. Czy chodzimy w światłości i w tym, co jesteśmy pewni, że podoba się Bogu, w tym, co wierzymy, że jest jasno objawioną wolą Bożą, czy jesteśmy gotowi żyć w szarej strefie, w której poruszamy się z niepewnością, stawiamy kroki, mając nadzieję, że nie wpadniemy w jakieś błoto, ale nie mamy pewności. To jest coś, nad czym chciałbym, żebyśmy myśleli i też w świetle tego dalej o tym rozmawiali i przyglądali się tym trudnym miejscom. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które dałeś nam, abyśmy nie chodzili w ciemności, ale przyznajemy, że są miejsca, są sprawy, są sytuacje, które są tak trudne, są tak pogmatwane, są tak zniszczone grzechem i ludzką nieprawością, że gdzieś zmagamy się z odpowiedziami i nie chcemy być ludźmi, którzy ustanawiają prawo, które jest naszym prawem. Nie chcemy być ludźmi, którzy wychodzą poza Twoje słowo i nakładają na ludzi ciężary, które są ponad ich siły, ale chcemy szukać, Panie, w Twym słowie Twojej drogi. Chcemy znaleźć te miejsca, w których możemy bezpiecznie postawić naszą nogę, wiedząc, że stoimy na skale, stoimy na niezłomnej prawdzie, a to wszystko, w czym mamy wątpliwości, to wszystko, w czym gdzieś pojawiają się jakieś pytania, chcemy to ostrożnie rozważać. Chcemy przyjrzeć się za i przeciw i to uczciwie przedstawić tym wszystkim, którzy są w tych różnych trudnych sytuacjach, aby z Twoją pomocą mogli zdecydować i wielbić Ciebie, i nie żyć w ciągłej niepewności, nie żyć w ciągłym poczuciu winy, nie żyć w jakimś stanie, w którym te rzeczy ich obciążają, niszczą ich życie. Panie, modlimy się o Twą łaskę i pomoc. Proszę szczególnie, dopomóż mi to właściwie rozumieć, właściwie to szczerze, uczciwie przedstawić. Zachowaj, Panie, od stronnictwa wynikającego z jakichś moich nastawień czy przekonań, ale pomóż mi uczciwie to zbadać i przedstawić braciom, siostrom. I daj nam wszystkim też łaskę, byśmy o tym umieli rozmawiać i też pomóc tym wszystkim osobom, które znajdują się w tych sytuacjach. Prosimy, Boże, dopomóż nam. Chcemy Ciebie wielbić, chcemy się Tobie podobać, chcemy chodzić Twoją drogą. Dopomóż nam, prosimy. Amen.